Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówi do Was Asia Pankowska. Dziś wraz z Olgą Drandą rozmawiać będę na temat żab. Moja gościnie znana jest wielu osobom jako autorka książki i profilu w mediach społecznościowych na temat duchologii polskiej. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Zanim przejdziemy do tematu żartów, chciałam Cię spytać o to, co to jest ta duchologia i czym poza żartami się zajmujesz zawodowo?
No tak, żarty to jest taka trochę nowa specjalizacja, bo tak naprawdę od, no myślę, że już ponad 10 lat zajmuję się codziennością lat 80. i 90. w Polsce. Stąd właśnie tytuł duchologia, to taki trochę był żart, no właśnie, zaczynamy od żartu, tłumaczeniowy na temat terminu hauntologii, który pochodzi z filozofii, ale ja go poznałam przez krytykę muzyczną przede wszystkim i filmową. No, chodzi o taką archeologię czasów niedawnych, czasy, które są oddalone stosunkowo mało od naszej współczesności, ale na tyle, żeby wydawać się nierozpoznawalne, odległe, dziwne i właśnie taka osobliwość, zdumienie tym, jak było jeszcze niedawno i jakaś dziwność, która temu okresowi przełomu w Polsce towarzyszyła i może jest specyficzna dla okresów przełomów, no interesowała mnie najbardziej. To jest taki termin duchologia, który zaczął żyć troszeczkę swoim własnym życiem. Myślę, że przede wszystkim oznacza klimat najszerzej pojęty, przełom lat 80. i 90. i jeszcze bardzo, bardzo często towarzyszy temu taki nastrój trochę rozmytego wspomnienia, jakiejś zakłóconej taśmy. Także no tak to chyba najkrócej mogę wprowadzić.
Przejście do zajmowania się właśnie tematem żartu z perspektywy antropologicznej dla Ciebie była kontynuacją jakoś tej duchologicznej drogi, czy czymś zupełnie nowym i oderwaniem się?
W pewnym sensie, dlatego że lata 90. to jest też okres bardzo, bardzo osobliwego humoru. To jest dla mnie osobiście na pewno też z zupełnie już prywatnego punktu widzenia okres ważny o tyle, że ja zapamiętałam go jako taki czas, w którym telewizji w porze największej oglądalności leciały awangardowe programy takie zakorzenione w tradycji totartu i po prostu kontrkulturowcy, undergroundowcy byli oglądani przez całą Polskę. Zresztą to programy takie wypełnione zupełnie absurdalnym humorem, też bardzo, bardzo kreatywne. Zapamiętałam jako jeden z takich charakterystycznych rysów tamtej epoki, więc zawsze jest troszeczkę tak, że kolejne moje książki powstają jako pochodne, czy takie notatki na marginesach książek poprzednich i tak samo było ze słowem humoru, ale też myślę, że tutaj moją motywacją częściowo był fakt, że nie chciałam już pisać o rzeczach na razie, że właśnie już chciałam może zająć się czymś trochę bardziej abstrakcyjnym. Myślałam, że będę miała taki luksus pracy tylko na materiałach archiwalnych, pisanych i filmowych. No ale wcale to nie oznaczało, że praca była prostsza.
Ja czytałam z dużym zaciekawieniem słowo humoru, tą właśnie twoją ostatnią książkę wydaną w zeszłym roku o żarcie, a miałam takie poczucie, jak ja to czytałam, że tam trochę jakby nie mówisz tego wprost, ale że gdzieś tam lawiruje w tej wypowiedziach taka twoja opinia, że jednak ta poprawność polityczna popsuła nam żarty. Czy to jest tylko moja projekcja, czy rzeczywiście gdzieś podskórnie czujesz, że tak szeroko pojęta poprawność polityczna, jakkolwiek byśmy ją sobie zdefiniowały w jakiś sposób, albo to, w jaki sposób teraz dyskurs publiczny się kieruje, odbiera nam coś z poczucia humoru?
Każde czasy mają swoją poprawność polityczną, którą ja rozumiem jako takie przekonanie, które ludzie czasami też nadmiernie sobie przyswajają, co wypada, a czego nie wypada. Więc to jest taki, wydaje mi się, daleko posunięty konwenans. I jeżeli tak to rozumiemy, no to faktycznie wydaje mi się, że jeżeli jest to taki mechanizm, który sprawia, że ludzie nad każdą wypowiedzią myślą trzy razy, niezależnie z jakiego powodu, bo tak jak mówię, myślę, że każde czasy jakąś swoją poprawność polityczną mają, więc jeżeli to sprawia, że wypowiedzi nasze są takie troszeczkę jakby z góry reżyserowane, to na pewno to nie sprzyja swobodzie rozmowy, swobodzie wypowiedzi i swobodzie twórczości. Ja jestem generalnie zwolenniczką takiego szerokiego marginesu wolności słowa. Myślę, że to oczywiście niesie ze sobą też pewne ryzyka, ale myślę, że na dłuższą metę jednak lepiej na tym wychodzimy jako ludzie, bo też myślę, że na dłuższą metę się wtedy uczymy jakiegoś zaufania i trochę takie jest to, to jest mechanizm, który wymusza na nas większą ekspozycję na siebie nawzajem. O, wymusza jakieś spotkania na nas. Natomiast myślę, że jeżeli nawet w naszej głowie, jeśli kierujemy się konwenansem, jeżeli kierujemy się jakimś skryptem, że tak należy, tak nie należy, to jest mile widziane, to jest niemile widziane, to wydaje mi się, że wtedy nie do końca rozmawiamy z ludźmi i nie do końca żyjemy w świecie ludzi, tylko raczej rozmawiamy z wyobrażeniami na ich temat. Zaczynamy sobie projektować nadmiernie, ach, no bo na pewno tam ktoś zareaguje tak czy inaczej. Zaczynamy się bać, że się obrażą, albo sami na przykład nabieramy zachęty do tego, żeby się obrazić. Więc wydaje mi się, że konwenans najszerzej pojęty. Możemy go nazwać poprawnością polityczną, co jest jakimś, no nie wiem, dla mnie jest to jakaś nadmiarowa wersja dobrych manier, czy jakaś próba po prostu ułożenia generalnie obowiązującego konwenansu co do tego, jak należy się wyrażać, no to myślę, że jest to coś, co nie sprzyja kontaktowi międzyludzkiemu, no i humorowi też, dlatego że jednak humor wymaga na przykład pozwolenia sobie na porażkę.
No, ja przyznam szczerze, że jak to słyszę, są we mnie dwa wilki. Jeden chce się z tym zgodzić, a drugi krzyczy, że się nie zgadza. I to z bardzo różnych właśnie miejsc wypływa. No bo z jednej strony myślę sobie, że mam takie doświadczenia, które są dokładnie o tym, o czym mówisz, szczególnie na początku jakiejś swojej dość drogi edukowania się w antydyskryminacyjnych tematach, jakichś antyrasistowskich, to pamiętam taki paraliż, właśnie, że wręcz jakby już tak bardzo boisz się tego, że powiesz coś nie tak, albo wejdziesz w złą interakcję, że wręcz unikasz tych grup, które właśnie miałaś wejść w jakieś bardziej otwarte relacje i ja właśnie pamiętam takie doświadczenia w projektach antyrasistowskich, jak byłam początkującą osobą w tym temacie, że naprawdę po prostu paraliżowało mnie to, że już nie wiem, jak wejść w tą interakcję. To było dobre. Ale z drugiej strony myślę sobie, że jednak w tej przestrzeni publicznej, w której ja myślę o poprawności politycznej, chciałabym, żeby ludzie się trzy razy zastanawiali i że jak ktoś się wypowiada w przestrzeni nieprywatnej, no to nie mam nic przeciwko, żeby to było paraliżujące dla pewnych osób, które dzierżą władzę.
No, myślę, że jednak powiedzmy od ministra będziemy oczekiwać. Ja nawet jestem zwolenniczką tego, żeby, nie wiem, na przykład politycy czy w ogóle osoby na wysokich stanowiskach publicznych raczej nie były showmanami, tylko żeby to byli nudziarze, którzy właśnie posługują się jakimś skonwencjonalizowanym językiem dyplomacji. Tak. Wydaje mi się, że raczej obniżanie temperatury emocji jest dla mnie lepsze. Właśnie wydaje mi się, że w świecie polityków, na przykład, czy w świecie, nie wiem, dajmy na to, szefów firm, ja jestem bardziej skłonna zaufać właśnie nudziarzowi niż komuś, kto stara się być na siłę przyjazny, na przykład, i skracać dystans. No, natomiast rozumiem, że jakaś charyzma, taki element showmeństwa właśnie, czy nawet tendencja do dowcipkowania sobie, no jest to mechanizm, który oddziałuje na rozmaite emocje w człowieku i również sprzyja budowaniu popularności, prawda? Więc no teraz chyba żyjemy właśnie w takich czasach, kiedy spodziewamy się po liderach, że będą też showmanami, bo muszą się, brzydko mówiąc, sprzedać. No, natomiast ja wypatruję ery nudziarzy i neutralnych twarzy.
No tak, tylko mówisz tutaj o politykach i szefach firm, a ja się zastanawiam, czy to tylko to jest strefa publiczna, no bo tak naprawdę, jak nie wiem, zejdziemy do takiego poziomu nauczycielka w szkole, albo w ogóle przestrzeń zawodowa osób w firmie, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy, no to dla mnie to też jest trochę strefa publiczna. I zastanawiam się w ogóle, bo wciąż też mówisz o tych tymczasowych strefach autonomicznych i o tym właśnie, że sobie prywatnie wytwarzają się inne dynamiki. Ale mi jest strasznie ciężko uchwycić, gdzie jest ta granica między tą strefą prywatną a publiczną, bo jakat jeżeli mówię coś w firmie z koleżanką i ktoś o stolik obok to usłyszy, no to czy to już jest prywatna rozmowa, czy to jest jednak coś, co powinno
No,
być
to jest.
w sposób.
To jest prawda. Ja przyznaję, że ja też mam problem z nawigowaniem między tymi przestrzeniami, że bardzo, bardzo trudno jest wyznaczyć tutaj jakieś jednoznaczne limity, właśnie gdzie jest granica nieformalności w miejscu pracy, skoro wszystkich nas obowiązują też umowy i klauzule, prawda? Więc to nie jest tak, że jesteśmy tylko osobami fizycznymi, prawda? Ale też jesteśmy jednostkami świadczącymi usługi w ramach umowy. Więc to wymaga takiego troszeczkę rozdzielania swojej tożsamości. Czy jak wspomniałaś o relacjach w szkole, no to myślisz sobie, prawdopodobnie jesteśmy obie z tego pokolenia, w którym za jakoś modelowy film o dobrym autorytecie nauczyciela jest uważany film Stowarzyszenie Umarłych Poetów, a z drugiej strony też myślę, że istnieje taka tendencja, która również jest uzasadniona, żeby właśnie szkoła jednak była sproceduralizowana i żeby nie było zacierania granicy między oficjalnym a prywatnym, czyli żeby jakby każdy miał wyznaczony swój limit obowiązków, w którym na przykład jakaś relacja przyjaźni, autorytetu między nauczycielem a grupą uczniów, no już jest gdzieś tam w tej szarej strefie. To jest, przyznaję, temat, który mnie interesuje, dlatego że ja rozumiem, że opracowujemy jakieś skrypty i procedury postępowania, za którymi idzie na pewno dobra wiara i dobre intencje. Ale wydaje mi się, że są dość duże obszary, które takiemu sproceduralizowaniu, o rany boskie, chyba ulegają z trudnością, są ambiwalentne i wydaje mi się, że tam wręcz takie skrypty mogą się okazać przeciwskuteczne. Nie wiem, czy mam rację.
Co masz na myśli przeciwskuteczne, że właśnie jeszcze bardziej będzie szara strefa w momencie, kiedy będziemy mieć te pozory struktur i procedur?
Czy że na przykład będą zachęcały do wynajdowania w procedurach jakichś dziur, czy obchodzenia ich, dlatego że po prostu, no nie wiem, wszyscy uczestnicy gry znają jeden i ten sam skrypt. Wiemy na przykład, jak posługiwać się określonym językiem, żeby osiągnąć swój cel, więc nie jest to już język jakby jednoczący, antydyskryminacyjny, tylko posługujemy się tym językiem, żeby dostać dobrą ocenę naszego wniosku. Albo żeby przejść dobrze jakiś audyt, pomimo tego, że nie idzie za tym żadna praktyka, prawda? Że na przykład, no nie wiem, mówimy, że uczeń spełnia wszystkie normy zgodnie ze skryptem, czy tam pracownik, no natomiast jakby w praktyce się to nie sprawdza, ale powiedzmy w szkole czy w pracy wszyscy posługują się właściwym, neutralnym, niedyskryminującym językiem, natomiast dyskryminują się na różne inne sposoby, na przykład nie odzywając się do siebie.
No tak, to też jest pytanie, czy to nie jest też jakiś pierwszy krok, ten język, nie? No bo właśnie czasami mówisz o tym, że też ta zmiana świata zaczyna się od zmiany języka i że też jakby ta wrażliwość językowa pociąga za sobą potem w dalszym mierze inne zmiany. Ja też mam takie doświadczenia na przykład prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych w jakichś właśnie firmach, gdzie pamiętam takie sytuacje, gdzie najpierw jak pytałam, czy u was właśnie jest przyzwolenie na to, żeby swobodnie żartować i że macie to wyczucie dla tego, co można, co nie można, to najpierw właśnie głośno osoby w grupie mówiły, tak, u nas w ogóle są edgy żarty na miejscu i wszyscy się tym dobrze czują, a potem gdy była jakaś forma, żeby się wyrazić też tym osobom, które były mniej przebojowe, albo jakoś anonimowo, albo właśnie, że cała grupa musiała zająć jakieś stanowisko, to się nagle okazywało, że jest dużo osób, którym to nie odpowiada i że te żarty wcale nie są dla nich komfortowe, tylko nie miały takiej siły przebicia, żeby to zastopować, albo nie, przyszły później do tej pracy, albo były właśnie, miały taki charakter, który nie pozwolił na to wpływać. I się zastanawiam, czy też to nie jest trochę o tym, że często te osoby, które mówią, że właśnie te normy są okej, że to wcale nie jest tak, to są po prostu osoby, które mają tą władzę w grupie i że te mechanizmy może nie załatwiają całego problemu władzy i różnych strukturalnych dyskryminacji, ale że przynajmniej dają jakieś narzędzie tym osobom, które nie mają tego głosu, żeby o coś się upomnieć.
No, ja tutaj mam też podzielone opinie. Mam sporo pytań, to znaczy właśnie, wydaje mi się, że pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to jest takie jakby, czy w każdej grupie musimy budować relacje nieformalne? Czy nie możemy działać na takiej zasadzie, że po prostu każdy robi swoje? No, ale z drugiej strony jednak te relacje nieformalne prawdopodobnie wykształcą się tak czy inaczej, troszeczkę niezależnie ze względu na jakieś dynamiki interpersonalne, prawda? I w tym momencie wydaje mi się, że jest pytanie, czy jakieś skrypty postępowania są w stanie temu zapobiec, dlatego że po prostu ci bardziej kumaci interpersonalnie będą sobie żyli swoim życiem i mieli jakieś korzyści z tego, że sytuacja pozornie jest okej. Więc właśnie, czy przypadkiem to nie jest jakieś usypianie czujności, że wydaje nam się, że wszystko jest okej, dlatego że wszyscy posługują się na przykład, starają się rozwiązywać konflikty językiem porozumienia bez przemocy. Natomiast mnie się wydaje, że można kogoś naprawdę bardzo, bardzo zdyskryminować, zglanować, wyciorać w błocie, cały czas używając języka porozumienia bez przemocy. Po prostu wystarczy, że ktoś odpowiednio go opanuje i nauczy się nim manipulować. Niestety, wydaje mi się, że takie zagrożenie jest.
No tak, tylko to z drugiej strony to samo można powiedzieć, że nie wiem, jest takie zjawisko psychologizacji języka, że też osoby wyciągają język z terapii i potem też robią dużo krzywdy tym w relacjach
O, tak.
personalnych, to
Znałam
ten język nie jest też
wirtuoza.
przydatny, nie?
Znałam wirtuoza po prostu tego. To wydaje mi się, że naprawdę tak, wtedy wszyscy uczestnicy takiej konfrontacji muszą jakby wiedzieć, co jest grane jednakowo. Ale też przypomina mi to taką sytuację, kiedy zaczął przyjmować się w powszechnym użytku skrót LGBT jako taki najbardziej neutralny i niedyskryminujący. No i co zrobiła Gazeta Polska? Zaczęła wprowadzać strefy wolne od LGBT, czyli po prostu ten neutralny termin zaczęła wykorzystywać jako termin najbardziej pejoratywny. W tym momencie jest tak, że z prawnego punktu widzenia, nie wiem, czy mam rację, ale wyobrażam sobie, że na przykład ktoś mógłby przemknąć się pod radarem, ponieważ nie użył żadnego terminu, który jest oficjalnie uznawany za dyskryminujący, poniżający czy pejoratywny wobec jakiejkolwiek grupy. No, natomiast intencja była zdecydowanie, no, ekstremalnie wykluczająca. Czy nawet jeżeli użyje się takiego eufemizmu jak strefy chroniące rodziny, to już w ogóle jest jakby jakiś język afirmatywny w służbie dyskryminacji, prawda? Dlatego mnie bardzo, bardzo te pułapki i przechwycenia, tak jak to mówili sytuacjoniści, prawda, że posługujemy się jakimś kostiumem, żeby po prostu przekazać kompletnie inne treści, ale pod pozorem jakiejś mowy neutralnej, oficjalnej. Takie sytuacje mnie bardzo, bardzo interesują i naturalnie przykuwają moją uwagę, dlatego że właśnie wydaje mi się, że to pokazuje nam jakieś ograniczenia tego, na ile jakby jakaś działalność zapobiegawcza jest w ogóle możliwe. No bo rozumiem, że tutaj się zgadzamy, prawdopodobnie nasi słuchacze też zgadzają się, że okej, no dobra, wolimy, żeby komuś nawet nieintencjonalnie nie robiono krzywdy. No ale myślę, że musimy też porozmawiać o takich sytuacjach, kiedy ludzie w bardzo wymyślny sposób są w stanie robić sobie krzywdę.
Że mam takie wrażenie, że my się tak w 80% zgadzamy, tylko dochodzimy na końcu do trochę innego wniosku. Znaczy, ty uważasz, że jeżeli dobrze cię słyszę, że to są jakieś ryzyka też właśnie skupiać się w tym języku. Ja uważam, że mimo wszystko trzeba się na nim skupić, dlatego właśnie, że nie widzę innej drogi, nie? Jakby dla mnie to jest trochę coś takiego, że od czegoś trzeba zacząć. I jakby słyszę te ryzyka też, no zauważam też taki mechanizm, że w ogóle to skupienie na języku może być też taką dyskryminacją klasową, nie? Że po prostu mamy jakieś wykształcenie i dostęp do jakiejś wiedzy, więc my wiemy właśnie, jaki teraz jest najnowsze wyrażenie na tą grupę mniejszościową i każdy, kto tak nie mówi, to po prostu...
To jest, wydaje mi się, że to jest bardzo częste, kiedy ludzie z miasta mówią ludziom ze wsi, co powinni robić, żeby być bardziej ze wsi, na przykład, albo żeby być ze wsi w sposób prawidłowy. To jest takie zjawisko, które ja faktycznie zauważam, dlatego że wydaje mi się, że też no, paradoksem tej sytuacji jest to, że bardzo często w tych grupach mniejszościowych, o czym zapewne wiesz, panuje większa swoboda wypowiedzi częściej i jakieś margines przyzwoleń na nieporozumienia, powiedzmy, że wiemy, że ktoś wyraża się w sposób niezgrabny, czy że coś palnie, kolokwialnie, ale jakby zakładamy, że nie miał złych intencji. I zauważyłam, że jest to częste zjawisko właśnie w jakichś mniejszościowych grupach, właśnie takich, w których istnieją może inne normy albo inne granice norm. Czy język nie jest na tak pierwszym planie?
Brzmi to dobrze. Ja mam niestety doświadczenia też często przeciwne, że właśnie jest taka bardzo duże skupienie na tym, żeby mówić tak, jak ta grupa mówi, i inaczej nie jesteś w grupie, szczególnie w takich, powiedzmy, lewicujących grupkach mniejszościowych, że to też jest czasami w drugą stronę właśnie, że to jest jakiś próg wejścia w ogóle, żeby mówić konkretnym językiem, bo właśnie ta klasowe wykluczenie jest jakoś takim niewidocznym aspektem, ale są też i takie grupy, o których ty mówisz, więc pewnie to jest jakieś spektrum, no ale zastanawiam się w tym zakresie. No bo wciąż, no tak, no po prostu co z tym zrobić? No bo ja mam też takie poczucie, że jak się mówi też o tych sprawach prywatnych, to od razu mi się też pojawia, a co z dziećmi, które to słyszą, nie? I na przykład, że te normy społeczne też, nawet jak mamy, nie wiem, imieniny u cioci i powiedzmy w rodzinie mamy zaufanie, że nikt tutaj nie ma takich poglądów, więc możemy sobie w pewien sposób zażartować, ale wokół nas biegają dzieci i słyszą to jako jakąś normę społeczną, no to ja już znowu mam pytanie, czy to jest rzeczywiście taka, no właśnie, tymczasowa strefa autonomiczna, jeżeli też słyszą to osoby takie, które nie mają aparatu, żeby to w ten sposób zinterpretować.
No, myślę, że to jest ciekawe zagadnienie, dlatego że prawdopodobnie dziecko zetknie się na przykład z jakimś wyjątkowo agresywnym, wrogim rodzajem mowy, powiedzmy w internecie czy w grupie rówieśniczej. Wtedy powstaje kwestia tego, jak mu to przedstawić. Zakładamy, że są to jednocześnie treści nieakceptowane w domu, prawda? Nie chcę wyręczać rodziców, bo sama nie jestem jednym z nich. Ale chętnie bym posłuchała takich świadectw właśnie, co się dzieje, kiedy dziecko przynosi nieoczekiwane treści.
Moja obawa jest taka, że przynosi to jedno, a drugie to właśnie słyszę gdzieś tam mimochodem między dorosłymi, którzy myślą, że wiedzą, że to jest, wiadomo, że to są tylko żarty,
Tak.
ale mimo wszystko dziecko nie wie, że to są żarty, nie? Że nawet, no ja mam, myślę, że ponownie lata 90., o którym mówiliśmy na początku, no to jest taki moment, w którym ja pamiętam, że dorośli mówili bardzo dużo rasistowskich żartów wokół mnie. I na przykład było duże przyzwolenie na tego typu treści, na żarty o Żydach, na jakieś tego typu kwestie, no i to potem powodowało, że my jako dzieci biegaliśmy, powtarzaliśmy te treści. No i zastanawiam się, czy oczywiście teraz pewnie w pewnych, przynajmniej bańkach, ta przyzwolenie na takie treści jest mniejsze. Czy to nie jest trochę tak, że właśnie, że o tym trochę to jest, że ta niesławna poprawność polityczna, żeby trochę rozszerzać to, co teraz nam się wydaje już absurdalne, a jeszcze wiele rzeczy jest gdzieś tam pomiędzy.
To mi przypomina takie zjawisko, o którym pisała Dorota Simonides, taka badaczka folkloru ze Śląska. I ona w latach 70. zwróciła uwagę na takie zjawisko, że dzieci w szkole w wieku podstawówkowym naruszały największe tabu swojej epoki, pewnie dzisiejsze, to znaczy opowiadały sobie kawały o Jasiu w obozie koncentracyjnym. I to były kawały, które miały taką strukturę kreskówkową, typu Tom i Jerry. W nich raczej chodziło o jakieś pułapki, pościgi, zaskoczenia, też taki śmiech z makabry, ale oczywiście jakby, no ponieważ to było już pokolenie powojenne, no to wiadomo, że one nie mogły mieć bezpośrednich wspomnień, natomiast no, były tymi treściami otoczone cały czas, bo to były lata 70., więc myślę, że wojna cały czas była na tapecie, w szkole, w telewizji, gdziekolwiek. I Dorota Simonides nazwała to zjawisko izolacją komiczną, to znaczy, że dzieci śmieją się z takich kontrowersyjnych treści, ale w zupełnie inny sposób. To znaczy, jakby widzą tylko taką makietę. Widzą makietę, w której zostaje sam komizm. I po prostu tak samo jest tak, że dzieci często używają różnych pejoratywnych określeń, nie wiedząc, co one znaczą. Albo myśląc po prostu, że to jest jeszcze jeden synonim głupka. To są faktycznie rzeczy zasłyszane, no, natomiast one podlegają dzieci właśnie tej zasadzie izolacji komicznej, że za tym nie idzie jakaś faktycznie dyskryminująca treść, tylko po prostu jakby dzieci śmieszy wszystko, co narusza tabu, co jest potencjalnie obraźliwe, kontrowersyjne, co może wywołać szok u dorosłych, prawda? Więc to działa raczej na takiej zasadzie.
Tylko właśnie pytanie, kiedy, jeżeli to są wtedy żarty o grupie mniejszościowej i w przestrzeni tego dziecka są te grupy mniejszościowe, no to czy to wciąż może powiedzieć, że są niedyskryminacyjne treści, nie? Nawet jeżeli dziecko nie ma tych intencji.
No tak. To wydaje mi się, że pewnie są zwolennicy takich rozwiązań, że no tak, dajmy dzieciom dogadać się między sobą, ale nie mam pojęcia, jakie to daje rezultaty tak realnie, że właśnie nie wiem, czy tutaj pewnie jakiś dorosły rozjemca w tle jest potrzebny, mądry. Mądry człowiek, który jest w stanie rozróżnić, kiedy coś jest złem na zasadzie chęcią skrzywdzenia kogoś, a kiedyś z głupotą.
Wciąż to poświęcasz też sporo miejsca na pytanie, czy kobiety są śmieszne i ten właśnie mitowi, że nie są. Skupiasz się tam też w dużej mierze, nie tylko, ale też o tych żartach, bo przychodzi baba do lekarza. I twoją konkluzją tam jest, że to tak naprawdę mogłaby być cokolwiek innego poza babą i że w różnych kontekstach to są inne.
Tak, bo to jest skrypt dowcipu przychodzi facet do baru amerykański. To jest dokładnie to samo. Czy przychodzi koń do baru, tylko po prostu no tak się złożyło prawdopodobnie z wyboru Marii Czubaszek, że jest to baba u lekarza.
Czytając ten rozdział, czekałam, kiedy też przyjdzie jakiś większy fragment o tym przebieraniu się za babę. Kiedyś myślałam, że to jest właśnie jakiś też taki znak przeszłych czasów, kabaretów z TVP i tak dalej, ale niestety odkryłam, że na TikToku też tych treści jest mnóstwo. I nie wiem, czy to są moje algorytmy, ale jednak nie widzę tego w drugą stronę. To znaczy, że to jednak jest w dużej mierze chłop przebierający się za babę i parodiujący babę. W takim sensie, że wydaje mi się to jednak jakimś takim schematem też wpisanym w seksizm w naszym społeczeństwie, że to jest też obśmiewanie kobiet po prostu w swoich różnych rolach społecznych i że to w drugą stronę tak nie do końca działa.
Wydaje mi się, że TikTok w ogóle jest królestwem czerstwego żartu. Tam jest bardzo dużo, często w ogóle takich międzynarodowych formatów, gdzie nie wiem, czy polscy TikTokerzy i TikTokerzy z Indii i ze Stanów Zjednoczonych i jeszcze z jakichś innych krajów, jakby po prostu odtwarzają ten sam sketch, który najczęściej jest oparty na jakimś, nie wiem, nieporozumieniu dzieci-rodzica. I one wszystkie są bardzo do siebie podobne, albo zdarza się, że ktoś po prostu czyta stare kawały. Później byłam zdziwiona, jak dużo takich kawałów z brodą w sumie, czy mało oryginalnego humorku po tym TikToku krąży. Jednak po prostu nie jest to przestrzeń nieskończonej kreatywności, tylko ludzie czasami odtwarzają tam stare kawałki, odgrzewane kotlety. Ale wydaje mi się, że sytuacja z chłopem przebranym za babę jest troszeczkę bardziej zniuansowana, bo jakby to jest taka postać, która jest z korowodu karnawałowego. To jest imaginarium karnawału ludowego, gdzie jest zawsze trochę świat na opak, prawda? I nie wiem, ludzie się przebierają. Teraz to się trochę zmieniło, bo teraz już pochodów karnawałowych jest niewiele w Polsce. One kiedyś były regionalnie bardziej żywe i częściej praktykowane, ale na przykład na Kujawach, gdzie jest taki pochód z kozą kujawską, on się staje coraz bardziej taki oryginalny, coraz bardziej nowoczesny, że tam, nie wiem, ludzie przebierają się za komputery albo za Pokemony. I jest to faktycznie jakieś świadectwo swoich czasów. No, natomiast taki stary repertuar, no to tam, nie wiem, był diabeł, baba, chłop, anioł, turoń, więc to jest taki, powiedziałabym, jeszcze stary, sięgający wręcz średniowiecza chyba repertuar teatralny, takiego teatru ludowego i wydaje mi się, że jest to taka figura trochę z tektury, że niekoniecznie muszą za nią iść obraźliwe intencje, tylko raczej właśnie ona ma być takim manekinem po prostu. Pamiętam, że pisząc książkę, zastanawiałam się, chociaż trochę więcej tego było w moim rozdziale w książce o Kiepskich, jak to jest właśnie z tym chłopem przebranym za babę. No bo to jest teraz synonim najmniej udanych i najbardziej takich wysilonych, tryhardowych żartów, takich naprawdę najtańszych. Ale jak patrzę na to troszeczkę z perspektywy historycznej, to mi się przypomniała postać Genowefy Pigwy, która jest bardziej zniuansowana. Bo Genowefa Pigwa to jest postać fikcyjna powołana do życia przez Bronisława Opałko i zainspirowana faktycznymi gospodyniami, które on pamiętał, które nosiły właśnie ten strój opoczyński i które miały takie charakterystyczne tak zwane spadochrony, w których woziły ser na targ. Pamiętam, że Opałko opowiadał o tym, że on chciał stworzyć taką postać, która będzie miała przede wszystkim cięty język, ciętą ripostę i taką zdroworozsądkową trzeźwość dowcipu ludowego, co myślę, że w sumie w tej postaci Genowefy Pigwy się całkiem udało, dlatego że ona bardzo często w swoich różnych kawałkach scenicznych, ona raczej na przykład obśmiewa zacietrzewienie czy jakąś obawę przed tym, że świat staje na głowie i że świat się kończy. Raczej jest w tym więcej ciekawości świata i jakiejś chęci zabawy. Więc myślę, że to jest akurat przykład pozytywny, gdzie ten chłop przebrany za babę jakby utożsamia takie fajniejsze jakości. Więc myślę, że tutaj pewnie ten kabaret niedawnych lat, gdzie ten chłop przebrany za babę był taką postacią mało wymyślną, trochę ukształtował nasze myślenie, ale wydaje mi się, że jest to mimo wszystko format, z którego pewnie można wyciągnąć coś oryginalnego w Poszukiwanym Poszukiwanej. Myślę, że też zostało to ograne w całkiem pomysłowy sposób i na pewno raczej jednak to mężczyźni są źródłem wesołości w tym filmie.
Tylko ja się zastanawiam właśnie nad tym brakiem dwustronności tego schematu. To karnawałowość by mnie bardziej przekonywała, gdyby to było tak, że chłopy przybierały się za baby, a baby za chłopów. Ale przynajmniej do współczesności przetrwało tylko w jedną stronę.
No tak, bo ten dawny kabaret wiejski, no to jednak on wywodził się z bardzo konserwatywnego świata. I dość długo takie jego pozostałości przetrwały. To dopiero teraz, jak właśnie mówiłam o tej kozie kujawskiej, że teraz się pojawiają nowoczesne postacie i warto zwrócić na to uwagę.
No bo to jest, no przynajmniej moim niespecjalistycznym antropologicznie okiem, ten nurt żartu kojarzy się bardzo mocno z wyśmiewaniem kobiet i trakoczących, głupich i po prostu bardzo stereotypowych. No i od razu jakoś mam takie, może zbyt daleko idące, ale skojarzenie też z takim schematem w amerykańskiej kulturze blackface'u, gdzie po prostu osoby białe przebierały się za osoby czarnoskóre, żeby właśnie obśmiać ich głupotę, nie? Taką wyobrażoną, pełną uprzedzeń. Może to jest skrajne porównanie, ale jednak jakoś, no nie wiem, nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby to gdzieś tam przyrównywać w takim sensie, że jest to jakieś też dzierżenie władzy narracyjnej, że to, nie wiem, w świecie komików do niedawna jeszcze jednak było tak, że było w większości byli to mężczyźni i że właśnie w pewien sposób też ta władza narracyjna w społeczeństwie objawiała się na przykład tym, że właśnie te kobiety były obśmiewane.
Wydaje mi się, że ten trop jest prawdziwy, ale częściowo, bo jak sobie pomyślałam, to chyba najskuteczniejszym jednak środkiem jakiegoś postawienia kobiety w kącie i pokazania tego, że jest ona głupia, czy utrwalenia w sobie takiego przekonania, jest owszem zatrudnienie prawdziwej kobiety, na przykład do spektaklu komediowego, ale w roli urodziwej hostesy, która nie będzie mówić kompletnie nic, dlatego że po prostu nie zasługuje na żadną rolę, bo sobie z nią nie poradzi. Więc myślę, że jest to dość złożone zjawisko. No i tak jak można kogoś obrazić przy pomocy absolutnie poprawnego języka i niedyskryminującego, tak samo myślę, że można też zupełnie bez przebierania się za babę, zupełnie skompromitować postać kobiety, dając jej na przykład nieważną rolę, co się myślę, że niestety często się zdarza.
Wciąż też wspominasz o takim często używanym w komedii schemacie punching up and punching down, czyli że śmiejemy się z tych osób, które są nad nami, a nie pod nami społecznie. No i w tym kontekście, no to jeżeli uznamy, że okay, może kobiety nie są dosłowną mniejszością w sensie liczby, ale są grupą mniejszościową w sensie dyskryminowaną, no to w takim razie trochę według tego schematu mężczyźni obśmiewający kobiety są punching down, nie?
Ale w kulturze ludowej władza śmiechu często należała właśnie do kobiet. Jest taka książka Księga Humoru Ludowego, właśnie gdzie między innymi Dorota Simonides nad tym pracowała. Przynajmniej ja mówię tutaj o kulturze polskiej akurat, nie mówię o Stanach, bo w Stanach właśnie raczej myślę, że ta paprotkowość była znacznie wyraźniej zarysowana i myślę, że dlatego ja też w tym rozdziale piszę, że polska kultura śmiechu jest w dużym stopniu tworzona przez komiczki. Natomiast w Stanach one miały znacznie, znacznie trudniej, bo po prostu już samo wydobycie się z tej przydzielonej szuflady. Myślę, że to, że nasza kultura ma jednak bardzo mocno tą nogę jedną, przynajmniej stojącą w świecie kultury ludowej, taka nasza kultura potoczna, paradoksalnie tutaj trochę pomaga, no bo tak jak mówiłam, władza śmiechu w dużym stopniu w tej kulturze ludowej należy do kobiet. I badacze, którzy zbierali anegdoty, żarty, humoreski, piosenki, przyśpiewki ludowe i tak dalej, pracowali na żywym materiale, mówili, że gospodynie domowe, wiejskie, to była grupa, która nie tylko najchętniej żartowała, ale też w sposób najbardziej świński, odważny i po prostu niecenzuralny. Więc ja bym nie przykładała jednakowej miary do tych sposobów śmiechu. Więc absolutnie tak, no, chłop przebrany za babę może służyć przedstawieniu tej stereotypowej głupiej blondynki, ale wydaje mi się, że to jest dziedzictwo już komedii filmowej, a nie tego karnawału ludowego.
Odwołujesz się dużo właśnie do tych tradycji ludowych. Jako odbiorczyni współczesnej popkultury zastanawiam się, czy da się to rozróżnić w kontekście takim, że chociażby czy kultura stand-upu, czy kultura TikToka jest bardzo mocno zamerykanizowana, że to są często te osoby też tworzące w Polsce wzorują się na amerykańskich standardach w tych zakresach, albo wręcz kopiują
To są
treści.
dosłowne kalki bardzo często, tak. To są często po prostu dosłowne kalki, nawet punchline'y podobne, skojarzenia, tak. Wydaje mi się, że współczesny humor polski bywa mniej oryginalny. No, natomiast mamy też trochę samorodnej twórczości, która czerpie z polszczyzny i tu jest znacznie ciekawiej.
Jednym z dla mnie największych zaskoczeń podczas czytania twojej książki był fragment, w którym mówiłaś o tym, że piosenka Big Cyca Macumba nie jest wcale rasistowska. Czy mogłabyś opowiedzieć trochę, o co w tym wszystkim chodzi?
Ona w latach 90. nie była. To znaczy, teraz zupełnie inaczej ten charakter jej wybrzmiewa. To znaczy, jakby teraz ona no, budzi pewną konsternację. Natomiast wydaje mi się, że w latach 90. na pewno ja pamiętam i raczej odbiór powszechny był taki, że są to śmieszki z rasizmu. Dlatego, że wtedy było bardzo mało osób, które nie pasowały na polskich ulicach do takiego stereotypu zupełnie modelowego białego Polaka mówiącego wyłącznie po polsku. I ktoś, kto się wizualnie wyłamywał z tego stereotypu, no, budził pewną sensację, jeżeli nie wiem, nie należał do kilku jakichś takich oswojonych mniejszości typu handlarze z targu. Natomiast to jest znane, że nie trzeba w ogóle, żeby jakiekolwiek mniejszości istniały, żeby zaistniała wrogość wobec tych mniejszości. Lata 90. to był okres dużej przemocy i przemoc skinowska, właśnie rasistowska, nacjonalistyczna, była jednym z dość mocnych nurtów tej przemocy było wiele. Ona była skierowana nie tylko przeciwko mniejszościom etnicznym, ale też na gruncie lokalnym, czy na przykład przedstawicielom innych subkultur, po prostu jakby każdemu, kto odrobinę odstawał. Big Cyc miał na swoim koncie kilka lat wcześniej piosenkę o smutnym skinie, gdzie śmieszkowali ze skinów i tego, że bez czapki resztki myśli z mózgu im wiaterek wywieje. Więc jakby oni byli dobrze rozpoznani jako taki zespół, który się wpisywał. No wtedy używano słowa tolerancja, nie wiem, nie inkluzywność, prawda, tylko raczej tolerancja. Czy nie nawet równość? No i myślę, że dlatego też Makumba był odczytany dokładnie w taki sposób. No, natomiast to też był taki okres, kiedy czarnoskóry Polak był raczej elementem dekoracyjnym w telewizji, powiedzmy. Choć było kilka osobistości, na przykład prezenter radiowy Brian Scott, no ale myślę, że jego wypowiedzi też są bardzo, bardzo znamienne z tamtego czasu, że jakby on akceptował, że musi trochę klaunować, żeby być zaakceptowany w Polsce. No, ale w tym 96 roku wtedy ten wydźwięk był jednoznacznie antyrasistowski. Natomiast wracając jeszcze do początku naszej rozmowy i tego, jak dobre intencje mogą zostać odwrócone o 180 stopni, no to słowo Makumba w szkołach wśród dzieci zaczęło krążyć jako wyzwisko po prostu wobec dzieci o ciemniejszej skórze. No i tu już mamy świadectwa dzisiejszych dorosłych, którzy po prostu no, mają uzasadnione złe wspomnienia na tym tle. Zresztą pamiętam podobny przypadek, że tak samo było z zupełnie inną mniejszością, ale był taki serial Dzień za dniem, bardzo, bardzo popularny i też bardzo lubiany, gdzie głównym bohaterem był Korki, taki nastolatek z trisomią. I oczywiście dorośli się tym serialem bardzo wzruszali, no a wśród dzieci jednak najpopularniejsze przezwisko to był Korki, więc taka intencja budowania większej wrażliwości czy budowania większej wzajemnej akceptacji jakby została tutaj wykolejona, tak powiedzmy.
Na koniec chciałam cię spytać, czy twój stosunek do jakiegoś typu humoru bądź żartu zmienił się podczas tego wgłębiania się w ten temat? Znaczy, czy jest coś, co przed robieniem researchu do książki uważałaś za neutralne, nieszkodliwe albo śmieszne, a potem przestałaś, bądź w drugą stronę, nie bawiło cię, a po tym czasie spędzonym z tym materiałem zaczęło do ciebie przemawiać?
Tak, wydaje mi się, że to drugie raczej, że może niekoniecznie zaczęłam się z czegoś śmiać, ale zaczęłam zauważać jakieś elementy komizmu w czymś, co na przykład wydawało mi się jakieś już zużyte, czy stało się jakimś kawałem z brodą i spokojnie mogłam sobie wyobrazić, że no już nawet te polskie kabarety, prawda? Zaczęłam rozumieć źródło komizmu, co nie znaczy, że koniecznie zaczęłam się z tego śmiać, ale jakby też bywa tak, że jednak śmiech jest trochę czasami zaraźliwym mechanizmem, więc czasem śmiejemy się troszeczkę na takiej zasadzie, że odbijamy to sami. Zarażamy się tym trochę jak czkawką. Ale na pewno mój margines akceptacji dla różnych typów humoru właśnie raczej się zwiększył. Wydawało mi się, że już jestem trochę taka zblazowana, że dużo mnie nudzi, że już to słyszałam, czy, że coś tam mi nie odpowiada. No, natomiast teraz myślę, że więcej się przesunęło w stronę takiej neutralnej akceptacji. Niekoniecznie jakby wspólnego śmiechu, ale takiej neutralności, takiego wyrozumiałego aha.
Czyli, że rozszerzać swobodę do różnych typów humoru, rozumiem.
Tak. Zaczęłam zauważać źródło komizmu w większej ilości miejsc, powiedzmy, w większej ilości źródeł. Także tak się faktycznie stało. I pewnie moje wypowiedzi teraz też tak brzmią, że jakoś no, po prostu obcując z tak ambiwalentnym tematem, jakim jest humor, w którym jakby ta sama treść, tylko wypowiedziana w dobrą i złą godzinę, może być najśmieszniejszą rzeczą na świecie, a może być jakimś ciosem w podbrzusze. Myślę, że też nauczyłam się po prostu bardzo zniuansowanego spojrzenia.
Dzięki bardzo za rozmowę. Polecam wszystkim książkę Słowo Humoru i zgłębianie tematu dalej, bo na pewno nie wszystko udało nam się dzisiaj w rozmowie poruszyć. Wątków na temat żartów jest nieskończenie
Oj
wiele.
tak.
Czy coś jeszcze polecisz naszym słuchaczom, słuchaczkom?
Na pewno ten humor ludowy bym poleciła, bo to jest taki lokalny temat. Jest dużo raczej starych wydawnictw z tego zakresu. Ale myślę, że on może fajnie naświetlić pewne sprawy, zagadki na przykład. To jest też temat, który bardzo lubię właśnie.
Polecamy zagadki i żarty ludowe. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia.